Dzień dobry, cześć. Nazywam się Radek Drzewiecki i od ponad 17 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zawodowo zajmuję się strategią, kulturą organizacyjną, przywództwem oraz zwiększaniem efektywności firm i ludzi. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste oraz University. Robię to, co robię, ponieważ chcę, by firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność organizacji, budować ponadprzeciętne zaangażowanie, zdolność do adaptacji, wygrywać na rynku, rozwijać siebie i Twoich ludzi, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Około rok temu zaczepiłem na korytarzu nowego dyrektora operacyjnego u jednego z naszych klientów. Pech chciał, że akurat robiliśmy assessment świadomości misji, wizji, celów, wartości organizacji. Pech oczywiście dla niego. A on najpierw się zapytał, czy my jesteśmy z Lean Passion. Ja do niego, że tak. A kim ty jesteś? No ja jestem nowym dyrektorem operacyjnym i dodał, że jest pod ogromnym wrażeniem tego, do jakiego poziomu doszła ta firma i jak ta transformacja wyglądała. Podziękowaliśmy, ale korzystając z okazji zadałem mu pytanie pierwsze, a potem drugie. Więc pierwsze pytanie brzmiało, ile już tutaj pracuję? Mówi, że 6 miesięcy, a drugie to czy może podać misję firmy? I on tak na mnie patrzy, mówi, a ty tak na poważnie? Ja mówię, tak, jak najbardziej, na poważnie. Czy znasz misję? Mówi, oczywiście, że znam. Ja mówię, no to powiedz. No i to, taki zdziwiony, ale wszystko, słuchajcie, z uśmiechem. No i powiedział. A ja mówię, że to nie jest misja, tylko wizja, więc on powiedział, w takim razie misji nie znam. Pośmialiśmy się, przybiliśmy piątkę i słuchajcie, część z was może sobie wyobrażać, że to duży stres był dla tego człowieka, konfrontacja wręcz na tym korytarzu była. Nic podobnego, z uśmiechem w dobrej atmosferze rozmawialiśmy, bo to przecież nic złego, że ktoś nie zna misji. Nie jest to powód przynajmniej do obwinienia, tylko do odrobienia pewnych zaległości. Chodzi o to, żeby nie wstydzić się tego, że czegoś nie wiesz. Tak naprawdę wstydem jest udawać, że się wie i udawać przed pracownikami, że jest się omnibusem. I a propos wstydu, większość menedżerów wstydzi się przyznać, że nie rozumie podstawowych pojęć w biznesie. I teraz możecie wkurzać się na mnie i posądzać o to, że chcę wam wytykać błędy i mówić, że nic nie wiecie lub po prostu zadać sobie pytanie, czy wiecie, a jak nie wiecie, to odrobić te zaległości w kontekście, no właśnie czego? Kontekstu biznesowego. Jeżeli nie doprowadzicie do sytuacji, w której w organizacji tak samo rozumiecie podstawowe pojęcia z obszaru kultury organizacyjnej, strategii, przywództwa, zarządzania, to z moich doświadczeń mogę wam powiedzieć, że praca nad tymi fundamentami będzie potwornie trudna. Po prostu ludzie nie rozumieją, co robią, nie rozumieją tego, jak to po prostu rozumieć. Dlatego ten odcinek będzie trochę o odrabianiu zaległości i postaram się w nim wyjaśnić, o co chodzi z tymi wszystkimi niby łatwymi rzeczami. Odcinek 93. Zrozumieć misję, wizję, strategię i wartości. Kilka kolejnych epizodów mojego podcastu mam zamiar poświęcić kontekstowi biznesowemu, czyli misji, wizji, strategii, celom strategicznym oraz wartościom. Zacznę jednak od tego, by w ogóle zrozumieć te pojęcia, a następnie krok po kroku pokażę wam, jak skuteczny CEO powoduje, że ludzie idą w tym samym kierunku, że są podłączeni i świadomie wspierają realizację strategii w firmie. Bo gdybym miał powiedzieć, jaki jest dla mnie wybitny CEO, jaki jest dla mnie wybitny menedżer, to wróciłbym do pierwszego odcinka tego podcastu. Ojejku, teraz sobie przypomniałem, jaki to był stres. Ale powiedziałem w nim, że skuteczny CEO osiąga ponadprzeciętne rezultaty w czterech perspektywach. Dla mnie to jest wzrost, zysk, zaangażowanie i zadowolenie oraz zdolność do adaptacji. Ale nie powiedziałem, że robi to sam. I to nie jest wystarczające. Tak? Nie wystarczy osiągać ponadprzeciętnych rezultatów. Dla mnie wybitny CEO, skuteczny CEO potrafi doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy, a przynajmniej 80% ludzi w organizacji wspiera kontekst biznesowy. I to jest dla mnie, jakbym tak powiedział, najważniejsza rola, to jest wyznaczenie tego kierunku, dodefiniowanie strategii i spowodowanie, żeby ludzie szli, no nie wiem czy za nim, tylko w tym kierunku, bo dla mnie za nim jest bardzo ego centryczne, tak? I to, na czym się złapałem parę lat temu, że niby mówimy o tym samym, a jednak nie do końca. I to, co nam działa w naszych transformacjach strategicznych, kiedy zaczynamy pracować z zarządami, z top managementem nad refleksją tożsamościową, czy też refleksją strategiczną, to, że zaraz po zbudowaniu potrzeby takiej zmiany, bo to jest pierwszy krok, najpierw dbamy o to, by menedżerowie w firmie tak samo rozumieli podstawowe pojęcia i to, co będzie robione. Więc dziś o fundamentach oczywistych, które oczywiste za bardzo nie są. O! Zacznijmy od kilka faktów. 6 maja mieliśmy 18 urodziny. Lean Passion weszła w taką, wiecie, dorosłość. Przy okazji mamy też 2/3 naszych klientów namawia nas do tego, żeby zmienić nazwę firmy, bo mówią, że Lean to jest o procesach i o narzędziach, a nie, broń Boże, o kulturze organizacyjnej, misji, wizji, przywództwie, strategii. Absolutnie. Nie? No już wielokrotnie mówiłem, że Lean to jest umiejętność podłączania ludzi i w Lean nie chodzi o procesy, tylko o ludzi, ale ten Lean sobie zostawimy na moment. Więc tak, od ponad 18 lat zajmujemy się transformacjami firm i w ramach tych transformacji zadajemy kilka ważnych pytań. Przez ten okres popracowaliśmy transformacyjnie, nieszkoleniowe z ponad 700 firmami w Polsce, na świecie, z czego 90% naszych transformacji było w Polsce. Czyli co dla mnie oznacza transformacyjne, że byliśmy w firmie przez ponad 12 miesięcy fizycznie, a nie tylko przejeżdżaliśmy obok nich, czy też robiliśmy 2-3 szkolenia. I czego w tym czasie, tych 18 lat, się nauczyliśmy? Jeszcze raz, nie chodzi o wytykanie wam, nie chodzi o to, że jesteście źli. To sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy to, co ja dzisiaj mówię, czy wiecie, czy nie wiecie, przecież to nie jest moja sprawa i nie jest moja rola, żeby mówić wam, nie znasz misji, to źle. Okej, to nie jest powód do wstydu, tylko powód do refleksji pewnie, nie? Ludzie, z którymi pracowaliśmy, to cudowni, zaangażowani, z dobrą intencją menedżerowie, którzy chcą dobrze, czy też chcieli dobrze, czy chcą nadal dobrze, bo z wieloma mamy dzisiaj takie ponad coś więcej niż tylko relacje biznesowe, ale też czasami przyjaźnie biznesowe i nie tylko biznesowe, ale wracając do meritum, nie zawsze mieli czas czy też bodziec do refleksji, też to sposób, w jaki my zostaliśmy wyedukowani, że mamy zgrywać bohaterów i wszystko robić dobrze i nie ma miejsca i przestrzeni na słabości. No dobra, ale tu już podam wam te fakty, takie 5 najważniejszych faktów dla mnie dotyczących top managementu. No powiedziałbym, że w Polsce, za granicą też, ale to mówię, no za granicą zrobiliśmy kilkanaście dużych transformacji, więc wolę mówić o naszym rynku, gdzie to jest ponad 600 firm, tak, z tych 700, które objęliśmy transformacją przez 18 miesięcy. Przy okazji jestem ogromnie wdzięczny za to, że mam w swojej przygodzie życiowej możliwość pracy ze wspaniałymi ludźmi, możliwość uczenia się od tych różnych firm i to jest to, za co ja bardzo dziękuję, że los czy też wszechświat dał mi możliwość tworzenia firmy, która pomaga innym firmom, tak? Bo przy okazji nauczyłem się od dużej liczby firm, co mogę zrobić też w naszej firmie. Ale dobra, nostalgicznie, a przecież wy chcecie te fakty. Więc jest 5 takich najważniejszych faktów, jeśli chodzi o top management. Większy z nich podam wam liczbami. 95% menedżerów, członków zarządu nie zna lub i nie rozumie swojej misji, wizji, celów strategicznych. Mówię oczywiście o sytuacji, w której pytamy o świadomość wszystkich 3 rzeczy, czyli mówimy, podaj misję, wizję i cele strategiczne. Co ciekawe, na poziomie deklaratywnym, jak się pytasz, czy znasz, to tak, a jak podaj, to już jest problem. I teraz ja na przykład, ale nie konfrontacyjnie znowu, jak prowadzę zajęcia z zarządami, przepraszam, warsztaty odrabiające zaległości, no na początku proszę ich, jeśli jest do tego przestrzeń, się nie obrażają, żeby napisali misję, wizję i cele i żeby po prostu każdy przeczytał. I to jest takie ćwiczenie, w którym widzimy, czy jest ta spójność, czy nie. No i 95% menedżerów po prostu tego nie zna. Ja nawet nie mówię, nie rozumiem. Tak, kiedyś zostało zrobione, nie wracamy do tego i tak dalej, i tak dalej. I to jest pierwszy fakt, który chciałem wam powiedzieć. Drugi fakt. Ponad połowa menedżerów myli misję z wizją. Tak, czyli nie zdaję sobie sprawy z tego, że misja dotyczy teraźniejszości i emocjonalnego powodu, dla którego robimy to, co robimy, a wizja jest ambicjonalną projekcją przyszłości i mówi o tym, kim chcemy się stać, do czego chcemy dążyć, co chcemy osiągnąć. Okay? To jest fakt numer 2. Fakt numer 3. W ponad 90% firm strategia jest inaczej rozumiana przez członków zarządu oraz menedżerów. Strategia jako definicja, nie strategia firm. Niektórzy mylą z taktyką, niektórzy mylą z wizją, niektórzy mylą z celami, a jeszcze inni skracają i spłycają pojęcie strategii do budżetu, koncentrując się na tu i teraz. I to jest fakt numer 3. 90% menedżerów nie rozumie różnicy między przywództwem i zarządzaniem. Bardzo często podążając za nowomodą na mediach, biznesowych mediach społecznościowych, na przykład takich jak LinkedIn, że ja nie jestem menedżerem, tylko jestem liderem. Tak? No i jak pokazuje definicję przywództwa i zarządzania, to okazuje się, że obie role są ważne. I to jest fakt numer 4. Fakt numer 5. Dla większości menedżerów, tutaj nie mam jeszcze liczby konkretnej, bo nie zrobiliśmy jeszcze badania, a ja nie lubię podawać, kiedy nie mamy, ale niedługo będziemy mieli, mamy na to pomysł, jak zweryfikować to na polskim rynku na dużej grupie. Ale dla większości menedżerów operacjonalizacja strategii oznacza wdrożenie projektów strategicznych, uruchomienie inicjatyw. A to tylko przecież jedna z trzech perspektyw operacjonalizacji kontekstu biznesowego, bo mamy jeszcze kulturę organizacyjną i mamy jeszcze procesy, czyli jak my staramy się zoperacjonalizować kontekst biznesowy, zaraz wytłumaczę, czym jest kontekst biznesowy, to nie skupiamy się tylko na tym, żeby uruchomić nowe projekty w organizacji, tylko bierzemy pod uwagę run the business, czyli to, co robimy dzisiaj, procesy, naszą podstawową działalność, na przykład procesy order to cash, czyli to, na czym zarabiamy pieniądze, i source to pay, czyli to, na czym wydajemy pieniądze, tak? Czyli podstawowe dwa procesy biznesowe. Kultura organizacyjna, czyli jak spowodujemy, że to, co sobie wymyśliliśmy na poziomie misji, wizji, strategii, wartości, celów, działa w praktyce. No i trzecia rzecz to jest ta change the business. I to rzeczywiście są projekty, no ale w integracji z procesami, w integracji z kulturą organizacyjną, bo to jest samobójstwo przy okazji wymyślanie od razu operacjonalizacji strategii. Dobra, to wymyślmy sobie te 115 projektów i teraz będziemy je robić. O projektach też dzisiaj trochę będzie. Ale zacznijmy od początku. Często używam takiego sformułowania jak kontekst biznesowy. To może na początek wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi, bo dla mnie kontekst biznesowy to jest 5 fundamentów organizacji, które definiują zarówno jej kulturę organizacyjną, jak i strategię. I te 5 fundamentów mam na myśli, kiedy mówię o tym, że przywództwo to umiejętność podłączenia ludzi do kontekstu biznesowego. Tak? Jak czytaliście książkę Reeda Hastinga, Netflix, kiedy regułą jest brak reguł, to on tam mówi, że dla niego najważniejsze jest przewodzenie przez kontekst, a nie zarządzanie przez zadania. Tak? I to przewodzenie przez kontekst, dla mnie kontekst biznesowy organizacji jest czymś większym niż strategia czy też kultura organizacyjna, ale dla mnie kontekst biznesowy to jest 5 podstawowych fundamentów działania organizacji, jej istnienia, jej w ogóle podstaw, tak jak powiedziałem. I te 5 elementów to 1. Misja, 2. Wizja, 3. Strategia, 4. Cele strategiczne i 5. Wartości. I pozwólcie, że tak jak powiedziałem, zapowiadałem w tym odcinku, na początku wytłumaczę, jak to wszystko rozumieć. Więc kontekst biznesowy zaczynamy od misji. Teraz misja to nie jest hasło, które wynika z tego, że audytor ISO kazał nam to mieć. Misja to nie jest, wiecie, coś, co reklamuje naszą firmę, tylko misja jest emocjonalnym powodem, dla którego robimy to, co robimy i dla którego pracujemy akurat w tej firmie. Według badań w Unii Europejskiej pracujemy netto 17,6 lat. Netto. Jakbyśmy przyszli do pracy, z niej nie wychodzili, to byśmy pracowali 17,6 lat. Netto. I teraz misja jest po to, żebyś ty jako menedżer, lider, kierownik, twoi ludzie mogli podjąć decyzję, czy to jest ich miejsce. Dlaczego w ogóle my robimy to, co robimy? Tak? Dlaczego ta firma istnieje i dlaczego ja akurat tutaj jestem, a nie gdzie indziej? I to jest podstawa kontekstu biznesowego, ona dotyczy serca i misja dotyczy teraźniejszości, może wynikać z przeszłości. Jeżeli ja prowadzę warsztaty odrabiające zaległości w kontekście misji, to bardzo często zadaję pytanie, jak nam nie idzie, to zadaję pytanie, dlaczego ta firma powstała, jeśli akurat na sali mam na przykład właściciela, założyciela. Lub jeśli nie idzie, zadaję pytanie menedżerom, dlaczego akurat przychodzicie do tej firmy? I misja jest emocjonalnym powodem poświęcenia większości swojego dorosłego życia akurat temu kontekstowi. To jest misja. Dlaczego robimy to, co robimy lub w co wierzymy? To jest właśnie to why thinkowe. Dlaczego my to w ogóle robimy? To jest pierwszy element kontekstu biznesowego. Drugi element kontekstu biznesowego to jest wizja. I wizja dotyczy tylko i wyłącznie przyszłości. Czyli do czego ja dążę, co ja chcę osiągnąć i czy to, do czego ja dążę, to kręci mnie zawodowo. I to jest ambicja i tak jak powiedziałem, dotyczy przyszłości. Czyli wyobraź sobie firmę za 5 lat, do czego dążycie. Na przykład jesteśmy liderem skutecznych i kompleksowych transformacji organizacji. Misja to nie jest stać się. Misja to jest powód, dla którego ja robię to, co robię. Wizja to jest stać się. Czyli jeżeli sobie wyobrażacie, czy w waszej organizacji rozmawiacie o misji czy wizji, to wyobraźcie sobie, że jednym z głównych wyróżników jest to, że wizja dotyczy przyszłości, a misja dotyczy teraźniejszości i wynika z przeszłości. Czyli dlaczego my w ogóle to robimy i do czego dążymy. I największy błąd przy definiowaniu misji, wizji to jest w ogóle jej definiowanie, a nie nadawaniu sensu istnienia i ambicji. I szukanie hasła, a nie zaangażowania emocjonalnego. Więc mamy pierwszy element, misja, dlaczego my to robimy lub w co wierzymy. Wizja, do czego dążymy i czy to, do czego dążymy, kręci mnie zawodowo. I zobaczcie, jak dobrze zrobicie misję, to człowiek może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja w ogóle chcę to robić w życiu? A z wizją? Czy to jest moja ambicja? Czy ja będę się czuł spełniony? Ja bardzo często, jak robię wizję, to zadaję pytanie, kiedy jako menedżerowie będziecie czuli się spełnieni? I to jest ambicja, tak? I dla mnie misja chwyta za serca, wizja chwyta za umysły, za rozwój, za ambicje. Trzecim elementem jest strategia. I strategia to jest najbardziej niezrozumiałe słowo w polskim biznesie. Bardzo często mylone z taktyką. Dla mnie strategia to jest logiczny sposób realizacji wizji. Czyli strategia odpowiada na to, jak my zrealizujemy to, gdzie dążymy. Czyli w jaki sposób, jako organizacja będziemy działać. Jeżeli nie chcecie połączyć strategii z wizją, no dość duży błąd, ale jeżeli nie chcecie, to ja mam drugie pytanie. Jak chcemy wygrywać na rynku? Bo strategia jest o konkurowaniu. Czyli powiedziałbym dzisiaj, że misja to jest dlaczego my to robimy, wizja do czego dążymy, a strategia a jak zrealizujemy to, do czego dążymy. I w jednym z odcinków podawałem 7-krokowy proces tworzenia strategii, który my akurat robimy u naszych klientów. Jeszcze o tym trochę będzie, bo dostałem też informację, że warto to powtórzyć. I to jest trzeci element kontekstu biznesowego. Jak zrealizujemy wizję? I strategia musi być logiczna, to znaczy musisz udowodnić, że takie i takie działania, takie i takie przewagi doprowadzą cię do twojej wizji, do tego, że ty tę wizję będziesz realizował. Tak? Czwarta rzecz to są cele strategiczne. W ogóle poproszę mój zespół, żeby do tego odcinka, robiąc transkrypcję na stronie, dali taki rysunek lub slajd z one-pagera, który ja pokazuję, na którym widać misję, wizję, że misja jest na początku, że wizja jest, dotyczy przyszłości, że strategia jest od misji do wizji, idzie w takim kierunku, że wartości to są ramy, w których się poruszamy, których nie przekraczamy, a cele strategiczne, no właśnie zaraz o tym powiem. Czyli misja, dlaczego to robimy, wizja, do czego dążymy, strategia, jak zrealizujemy wizję, logiczna musi być i cele strategiczne, zobaczcie, to jest jak mierzymy, czy idziemy w kierunku wizji w każdym roku. I cele strategiczne, jak ja robię w organizacji, to na początku dla mnie cele strategiczne w pierwszej kolejności parametryzują wizję. Czyli na przykład mówię, dobra, zrobiłem sobie wizję i mówię, dobra, to w 2030 to jak ja to zmierzę. Skąd będę wiedział, że zrealizowałem tę swoją ambicję? Na przykład jeśli mówię, jesteśmy liderem skutecznych transformacji firm i ludzi, to skąd będę wiedział, że to się wydarzyło? I dla mnie cele strategiczne muszą być bardzo mocno powiązane z wizją. I potem cofam się, jak to mówił mój kolega, cofam się do tyłu i mówię, dobra, mam 2030, no to teraz 2023, 2024, 2025 i tak dalej. I dla mnie cele strategiczne odpowiadają na pytanie, jak zmierzymy, czy idziemy w kierunku naszej wizji w każdym roku. I cele strategiczne powinny być w czterech perspektywach, jak mówiłem wcześniej. Wzrost, zaangażowanie, produktywność i zdolność do adaptacji. Czyli jak mierzysz to, jak sobie radzisz w turbulentnym rynku. Tymczasem, jak mówiłem wcześniej, większość firm ma w celach strategicznych głównie perspektywę finansową, przychód i zysk. No i część z tych firm mówi, nam zależy na ludziach. Ja mówię, pokaż mi cele strategiczne. Anyway, Misja, dlaczego w ogóle to robimy, dotyczy teraźniejszości, przyszłości. Wizja, do czego dążymy i czy to mnie kręci zawodowo, czy to nas kręci zawodowo, czy wtedy jako zespół menedżerski będziemy czuli się spełnieni. Strategia, logiczny sposób realizacji wizji, czyli jak chcemy wygrywać na rynku, by zrealizować naszą wizję. Okay? Cele strategiczne, jak zmierzymy to, czy idziemy w dobrym kierunku. I ostatni element kontekstu biznesowego, bo mówiłem, że jest 5 rzeczy, to są wartości. I wartości odpowiadają na takie pytanie. Jak chcemy współdziałać na co dzień, by wspierać misję, wizję, strategię i cele? I dla mnie to ma sens, przepraszam za brak skromności. I co jest jeszcze ważne? Wartości są o relacjach, o współpracy, jak ze sobą współdziałamy. Dlatego w moim rozdaniu, jeśli macie taką możliwość, to wartości tworzą ludzie. Wartości definiują pracownicy. Robi się to tak, że robimy warsztaty lub kilka warsztatów z top managementem, pracujemy nad misją, wizją, zarysem strategii na samym początku, celami strategicznymi, a następnie pokazujemy ludziom to jako prototyp i mówimy, jak byśmy chcieli współdziałać na co dzień, by wspierać misję, wizję, strategię i cele. I ludzie dają naprawdę fajne propozycje wartości, a potem zarząd je wybiera i mówi dlaczego. I to jest budowanie poczucia przynależności w kontekście nadawania sensu istnienia. Więc dla mnie sens istnienia to jest misja, wizja, strategia i cele, a poczucie przynależności to jest to, że dasz ludziom odpowiedzieć na pytanie, jak byście chcieli współpracować na co dzień, by wspierać misję, wizję, strategię i cele. I to jest ramy i autonomia. I o to chodzi dla mnie w nowoczesnym przywództwie, że dajesz ramy, gdzie trzeba i autonomię, gdzie trzeba. Jeszcze raz, kochani, wybaczcie, że powtarzam to kolejny raz, ale myślę, że się przyda. Kontekst biznesowy składa się z 5 elementów. Zaczynamy od why, od misji, dlaczego w ogóle robimy to, co robimy. Potem jest wizja, no dobra, to do czego my dążymy? O przyszłości, kiedy będziemy się czuli spełnieni jako menedżerowie, kiedy uznamy, że osiągnęliśmy sukces. Strategia. No to jak już wiemy, do czego dążymy, to jak my mamy zamiar to zrealizować, jak chcemy wygrywać na rynku, by zrealizować naszą wizję. Cele strategiczne, jak zmierzymy, czy idziemy w kierunku wizji w każdym roku, ale ja proponuję, żeby to robić w 4 perspektywach. I wartości, no to jakie jest nasze DNA relacji, jak współdziałamy na co dzień, by wspierać misję, wizję, strategię, cele. I tak jak powiedziałem, jak ze sobą współpracujemy, jak współdziałamy i to powinni robić ludzie. I teraz, jeśli przepracujemy w organizacji kontekst biznesowy, dla mnie, ja robię refleksję tożsamościową, refleksję strategiczną. Jeżeli chcecie się uporządkować na tym poziomie, to zapraszam do współpracy. To jest nasz konik dzisiaj. Leanpassion.pl, prawy górny róg, bezpłatna konsultacja. Możemy Wam na początku powiedzieć, pokazać, w którym dzisiaj jesteście etapie, z czym macie problem. Na przykład część naszych klientów ma misję, wizję, ale nie wie, jak to zakomunikować. Część naszych klientów ma misję, wizję, ale nie wie, jak ze strategią połączyć. Większość dzisiaj naszych klientów nie wie, jak zrobić perspektywę projektów, nanieść na perspektywę procesów, bo po prostu ludzie są zmęczeni. I w ogóle jeden z największych dylematów dzisiaj dla mnie top managementu to jest teraźniejszość versus przyszłość. Czyli co dowozić i co zmieniać, ale żeby ta zmiana nie zaburzyła tego, co dowożę. I to powoduje dość duży lęk. Ale tak na marginesie. Więc jeśli przepracujemy w organizacji kontekst biznesowy, to co robimy w następnym kroku? Uruchamiamy proces komunikacji. Przy czym zwróćcie uwagę na to, że ja mówię o procesie komunikacji, a nie o pojedynczych eventach, speechach czy też gadżetach. I proces komunikacji oznacza dla mnie minimum 12 miesięcy pracy i doprowadzania do kilku warunków docelowych. To znaczy, że ludzie znają, to znaczy, że ludzie rozumieją i to znaczy, że ludzie wiedzą, jak zastosować w praktyce. I komunikacja to proces budowania świadomości kontekstu biznesowego w organizacji i tak jak powiedziałem, ma doprowadzić do 3 warunków docelowych. Pracownicy znają, pracownicy rozumieją, pracownicy wiedzą, jak na co dzień to wspierać. I teraz wyobraźcie sobie, zróbcie sobie takie ćwiczenie, kto chce. Spróbujcie zapisać sobie, że nie chcecie przeprowadzić komunikacji, bo to jest zadanie, tylko warunek docelowy. Czyli chcę doprowadzić do sytuacji, w której w ciągu 12 miesięcy 80% wszystkich moich pracowników zna, rozumie i wie, jak wspierać misję, wizję i strategii i strategię. To co zrobicie? No, napiszecie speech, zrobicie speech i dacie kilka gadżetów, czy jednak zaangażujecie menedżerów z każdego poziomu w proces komunikacji? I to jest różnica między do jakiej sytuacji chcę doprowadzić, a nie co chcę zrobić. Okay? Czyli po odrobieniu zaległości w kontekście kontekstu biznesowego, misja, wizja, strategia, cele strategiczne i wartości, to jest proces, zaczynam to komunikować w organizacji, nie spiesząc się i wyznaczając sobie warunek docelowy, do jakiej sytuacji chcę doprowadzić, a nie co chcę wdrożyć. I co się dzieje potem? Potem pracujemy bardzo intensywnie ze wszystkimi menedżerami w organizacji, z ich zespołami i rozpoczyna się etap operacjonalizacji kontekstu biznesowego. Mówiąc po polsku, ja nie cierpię tego słowa, ale wdrażanie. Lub inaczej powodowanie, że to działa. I to jest dla mnie lepiej. I tu największy błąd, jaki dzisiaj widzę w organizacjach, to jest błąd tragiczny w skutkach, to rozumienie operacjonalizacji strategii jako robienia projektów strategicznych, a przecież są trzy perspektywy. I kochani, jeżeli stoicie przed takim wyzwaniem, że chcecie zoperacjonalizować waszą kulturę organizacyjną, czy też strategię, ja to wiecie, dla mnie kultura i strategia to jest kontekst biznesowy, czyli te pięć elementów, to na pewno napiszcie sobie na kartce, że są trzy perspektywy takiej operacjonalizacji. Pierwsza to kultura organizacyjna, czyli misja, wizja, wartości działające na co dzień. Dla mnie kultura jest wtedy, kiedy nasza misja, wizja i wartości działają na co dzień, a nie kiedy mamy to tylko spisane. To są ramy kultury. Więc pierwsza perspektywa do operacjonalizacji. Jak ja spowoduję, że ludzie, firma, menedżerowie, wszyscy będą żyli misją, wizją i wartościami. To jest kultura. Druga rzecz w operacjonalizacji są procesy. Ja to nazywam run the business, czyli jak przeniosę perspektywę strategiczną, moją wizję, moje cele na obecne dodawanie wartości dla moich klientów, czyli obecne procesy, na których zarabiam i wydaję pieniądze. Run the business, business as usual, tak jak robię dzisiaj. I to jest proces kaskadowania strategii, proces na pewno nie robienia MBO dzisiaj. I w tym kaskadowaniu, tak jak wielokrotnie mówiłem, problemem jest to, że kaskadujemy na silosy. Na przykład ja jestem dużym przeciwnikiem strategii działowych. Jestem bardzo dużym zwolennikiem strategii, które wspierają przewagi konkurencyjne. I w ten sposób trzecia perspektywa operacjonalizacji strategii to jest change the business. Czyli to są, w skrócie mówiąc, projekty strategiczne, inicjatywy, natomiast tylko i wyłącznie takie, które wspierają przewagi konkurencyjne i pozwalają nam wyeliminować luki strategiczne. Luka strategiczna to jest to, co mam dzisiaj versus to, co powinienem mieć, żeby udowodnić w praktyce, że moja przewaga konkurencyjna ma miejsce. Więc jeszcze raz, operacjonalizacja, wdrażanie, powodowanie, że mój kontekst biznesowy działa, to uwzględnienie trzech perspektyw, na których będziemy działać i wszystkich trzech będziemy działać z menedżerami w organizacji, ale nie na wszystkich z taką samą intensyfikacją działań. Top management będzie się zajmował projektami, a middle i lowest level management będzie się zajmował run the business i głównie będziemy ich angażować w kaskadowanie kultury organizacyjnej. Więc jeszcze raz, kultura organizacyjna, czyli misja, wizja, wartości działające na co dzień. Procesy, czyli sposób, w jaki ja dostarczam wartość do klienta i tu mówimy o efektywności, o zaangażowaniu, o poprawie, o doskonaleniu. Tam też są projekty, ale nie na pewno strategiczne. I projekty, czyli change the business. I żeby to się wszystko udało, zachęcam do bardzo intensywnej pracy z wszystkimi menedżerami w firmie na każdym poziomie. Ale najpierw odrobimy zaległości w kontekście przywództwa, a dopiero potem będziemy robić standard zarządzania. Po co? By menedżerowie, a nie HR, wzięli odpowiedzialność za kulturę organizacyjną. HR może być właścicielem procesu, ale na pewno nie wdrażaczem. Za kulturę organizacyjną odpowiada biznes, firma, a HR dba o to, żeby było to robione w podobny sposób w większości obszarów. I procesy. I po to, by zarząd i top management mógł zająć się dostosowaniem organizacji, realizacją projektów strategicznych. Chcesz mieć czas? Chcesz dowozić strategię? Chcesz robić zmiany w organizacji? Najpierw daj wpływ i odpowiedzialność zespołom do tego, żeby zajęli się run the business i do tego, żeby ludzie rozumieli i mieli na co dzień jasną i przejrzystą kulturę organizacyjną po to, żeby mogli podjąć świadomą decyzję, czy to jest ich miejsce. Dlatego najpierw przywództwo. Wyjaśnij ludziom, czym się różni przywództwo od zarządzania. Przywództwo to umiejętność podłączania ludzi do kontekstu biznesowego. I teraz bardzo ważna rzecz. Ciężko jest podłączyć dzisiaj ludzi bezpośrednio do kontekstu biznesowego firmy, bo jak to mi kiedyś powiedział pracownik, co mnie obchodzi wasz EBIT, nie event, tylko EBIT. Więc tworząc transformację, przeprowadzając transformację przywództwa, zacznij od edukacji, czym się w ogóle różni przywództwo od zarządzania. Przywództwo to jest podłączanie ludzi do kontekstu biznesowego, czyli już wiecie, że do tych pięciu rzeczy. A zarządzanie to sposób pracy lidera na co dzień, o czym mówiłem w poprzednim dość skomplikowanym odcinku. Następnie po tej edukacji, kiedy ludzie rozumieją, czym jest przywództwo, jakie towarzyszą temu zadania oraz czym jest zarządzanie i co będziemy w związku z tym robić, przejdź z każdym liderem w organizacji przez 4 pytania. Czy ty w ogóle chcesz być liderem w tej firmie? Czy ty rozumiesz, jaka jest twoja rola? Czy rozumiesz ludzi i jak zbudujesz poczucie przynależności w swoim zespole? I po co to robimy? Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo ciężko jest podłączyć ludzi bezpośrednio do kontekstu biznesowego organizacji. Jedyny sposób, który znam, znaczy, który ja znam i który mi działa, to zrobić to przez takie autonomiczne zespoły. Po angielsku to lepiej się nazywa, bo to jest Network of Teams, a po polsku będzie taki ekosystem zespołów, autonomiczne jednostki podłączone do kontekstu biznesowego. Czyli każdy, absolutnie każdy menedżer buduje swoją małą firmę w firmie, a następnie podłącza ją do głównej organizacji, do kontekstu biznesowego całej organizacji. Więc na czym będzie polegała przyszłość? Najlepsze firmy już to dzisiaj robią, że na przykład w firmie jest 67 misji. Główna i mini misje różnych zespołów. Przy czym od razu mówię, one nie muszą być takie bardzo formalne, bo wtedy to się psuje. Więc musi chcieć, musi znać swoją rolę, musi rozumieć pracowników i musi zbudować stąd swój kontekst. Stąd te 4 pytania. Czy chcesz być liderem? Jak rozumiesz swoją rolę? Czy rozumiesz pracowników dzisiaj i różnice pokoleniowe na przykład? I jak zbudujesz poczucie przynależności? I w ten sposób budujemy kulturę organizacyjną poprzez świadome przywództwo, dla którego ramami są misja, wizja, wartości, strategia i cele. I tak jak powiedziałem, to jest praca HR-u, żeby zbudować programy transformacji przywództwa, które ja nazywam programami transformacyjno-rozwojowymi. Chodzi o to, że ja się nie tylko uczę, ale wdrażam i powoduję, że moja rzeczywistość się zmienia, przy czym potrzebujemy jakichś ram standardów tego przywództwa, ponieważ mamy jakieś ramy misji, wizji, wartości itd. I to jest ta praca nad kulturą, zbudowanie ekosystemu zespołów. Ja kiedyś mówiłem, że organizacja powinna być hierarchiczna, zespoły powinny być turkusowe. Czyli zespół ma swój kontekst, bo dużo łatwiej jest liderowi zespołu podłączyć ludzi do zespołu niż do firmy. Stąd kultura, strategia jest kaskadowana. Ja nie wiem, czy to rozumiecie, to jest całe moje życie biznesowe. I co potem? Potem możemy rozdzielać perspektywę run the business i change the business. Rozdzielać znaczy, że dajemy wpływ, a co za tym idzie, odpowiedzialność ekosystemowi zespołu za procesy, kaskadując strategię, uruchamiając performance management system wszędzie, powodując, że silosy mają wspólne cele i sprytnie angażując ludzi w dowożenie oraz doskonalenie tego dowożenia. Na przykład daily, weekly, wszędzie. 20-30% wzrost efektywności procesu wszędzie. To jest nagroda za ten wysiłek, który włożycie. Rocznie oczywiście. Standard zarządzania, czyli standard pracy menedżerów na co dzień wszędzie. Eliminacja marnotrawstwa, ciągłe doskonalenie wszędzie. I zajęcie się kulturą organizacyjną, czyli dla mnie kultura organizacyjna equals równa się świadome przywództwo. Czyli ja używam jednego z moich najlepszych zasobów w organizacji, najcenniejszych zasobów w organizacji, czyli menedżerów, liderów, kierowników, do tego, żeby zbudowali ekosystem zespołów i następnie świadomie podłączam go do kontekstu biznesowego. Dlaczego? Bo tak jest łatwiej. I firmom hierarchicznym, na szczęście większość z nich jest hierarchiczna, hierarchia nie jest nic złego w hierarchii, tylko niedopowiedziane są te rzeczy, o których mówię dzisiaj, powoduje, że wszyscy idą w tym samym kierunku i ja mam po prostu swoich liderów, którzy prowadzą swoje zespoły. Podłączam lidera z zespołem, a nie wszystkich bezpośrednio. I to działa. Ekosystem, network of the teams. I na koniec, co zrobiliśmy? Zyskaliśmy czas. Jeśli mamy ochotę, możemy skupić się na dużych zmianach, na inicjatywach strategicznych, na adaptacji do strategii, eliminacji luk strategicznych, budowaniu prawdziwych przewag konkurencyjnych, czyli change the business. I teraz, czym jest change the business? To są projekty strategiczne, ale uwaga, które wynikają tylko i wyłącznie z przewag konkurencyjnych i tylko i wyłącznie po to, by wyeliminować luki strategiczne. Czym jest luka strategiczna? To dystans, który dzieli cię od przewagi konkurencyjnej, a stanem obecnym. I projektów w organizacji powinno być, ja używam takiego słowa single, czyli mniej niż 10, a najlepiej jeden na głowę. Jeśli chodzi o change the business, to są rzeczy, które nie powinny zaprzątać w ogóle ludzi, którzy zajmują się run the business. Mówiąc po polskiemu, za run the business i za kulturę organizacyjną najwięcej atencji dajesz do liderów bezpośrednich przełożonych pracowników, ich zespołów oraz liderów średniego szczebla. Top management angażujesz do tego, żeby zadbali o adaptację strategiczną, czyli realizację zdroworozsądkowych projektów strategicznych, które pomierzysz OKR-ami, tylko najpierw musisz im dać czas. To przecież jest samobójstwem dawanie ludziom, którzy robią run the business, dużych inicjatyw, change the business. Oni później na tych komitetach, część z nich udaje, że coś robi i robi bardzo fajne slajdy. Więc Dlatego ja mówię, że change the business mierzymy OKR-ami, run the business mierzymy KPI-ami, które skaskadowaliśmy sobie z celów strategicznych, a kulturę organizacyjną warunkami docelowymi. Czyli do jakiej sytuacji chcesz doprowadzić. I teraz zobaczcie, jak zlinkować projekty do strategii. Więc moje projekty, moje OKR-y mają wynikać tylko i wyłącznie z przewag konkurencyjnych. Teraz, jak zlinkować procesy ze strategią? Więc moje KPI-e moich zespołów tego ekosystemu wynikają z celów strategicznych i potrafię udowodnić, że ten konkretny zespół tak i tak partycypuje w tych celach strategicznych. I ostatnia rzecz. Jak mam sprawdzać, czy moja kultura organizacyjna jest rozpowszechniana i działa w praktyce? No ja sprawdzam to na warunkach docelowych, czyli do jakiej sytuacji chcę doprowadzić. I w kulturze nie mierzysz KPI-ami, tylko środowisko mierzysz pracy. Na przykład, jaki procent ludzi zna swoją rolę w realizacji strategii? Jaki procent liderów stosuje ten sam standard przywództwa? Jaki procent ludzi potrafi powiedzieć, jak ich praca wspiera strategię firmy? Jaki procent ludzi rozumie wartości i na przykład z nimi się utożsamia? I tak dalej, i tak dalej. I o tych różnicach między OKR-ami, KPI-ami, operacjonalizacji, strategii będę opowiadał w kolejnych odcinkach. A teraz małe podsumowanie. Słuchajcie, zaczynamy w ogóle od kontekstu biznesowego, który składa się z 5 elementów. Misja, dlaczego robimy to, co robimy lub co wierzymy, dotyczy teraźniejszości, może wynikać z przeszłości. Emocjonalny powód, dla którego ja robię to, co robię. Wizja, to jest ambicja. Kiedy ja będę czuł się spełniony, dotyczy przyszłości, do czego ja dążę. Strategia, jak określimy, w jaki sposób zrealizujemy naszą wizję. Cele strategiczne, jak zmierzymy to, czy idziemy w kierunku wizji w każdym roku, czyli takie checkpointy. Wartości, jak współdziałamy na co dzień i to jest o relacjach. I to pamiętacie, że mają robić ludzie. I to jest 5 elementów kontekstu biznesowego. Co robię potem? Potem robię komunikację, czyli doprowadzam do sytuacji, w której ludzie znają, rozumieją i wiedzą, jak mają partycypować. I to jest warunek docelowy do komunikacji. Dobra. I co robię potem? W 90% zajmuję się przywództwem na każdym szczeblu organizacji, żeby moi liderzy, kierownicy podłączyli ludzi do kontekst biznesowy przez zespół. Niech sobie robią swój kontekst, swoją misję, swoją wizję, swoje zasady, zachowania, ale bardzo ważne jest, żeby to kontrybuowało do tego głównego kontekstu biznesowego i robimy ekosystem zespołów, autonomicznej jednostki. Dobra. Potem uczymy ludzi zarządzania, czyli standardu pracy na co dzień, tych samych menedżerów. Ja najczęściej stosuję ten standard zarządzania na najniższe i średnie szczeble organizacyjne. Po co? Żeby oprócz odpowiedzialności za kulturę organizacyjną, zobaczcie, jaki to jest podprąd, nie? Że menedżerowie najniższego szczebla i średniego biorą odpowiedzialność za kulturę organizacyjną, ale ja jeszcze im daję drugą odpowiedzialność za run the business, za procesy, za dowożenie. Okej? Kultura organizacyjna przy okazji to jest misja, wizja, wartości, standard przywództwa, które działają na co dzień. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest change the business. To są projekty strategiczne, które tylko i wyłącznie wynikają z przewag konkurencyjnych i potrafimy udowodnić, że zajęcie się tym projektem wyeliminuje konkretną lukę strategiczną, którą uzyskaliśmy w ramach robienia procesu refleksji strategicznej. Luki wynikają z perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej. I o tym będę mówił w kolejnych odcinkach. Tymczasem na koniec, jeśli Was interesuje aspekt strategiczny, kulturowy, jeżeli chcecie mieć to wszystko poukładane i pomysł na to, w jaki sposób zrobić to w swoich organizacjach, to zapraszam. Możecie napisać na m.molczyk@leanpassion.pl. My najczęściej umawiamy się, właściwie zawsze, na bezpłatną konsultację, że chcemy zrozumieć Wasz problem i podpowiedzieć, jak można by było go rozwiązać, a następnie wspólnie decydujemy, czy możemy to razem zrobić. Jeśli dla Was łatwiej jest zrobić to przez naszą stronę, to leanpassion.pl, prawy górny róg, bezpłatna konsultacja. Namawiam Was do tego, żeby też podlinkujemy transkrypcję i pod stronę tego odcinka, żebyście zobaczyli sobie ten rysunek z misją, wizją, strategią, celami oraz wartościami, czyli 5 elementami kontekstu biznesowego. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, do zobaczenia.